Poco trattarsi. Muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie było mi tak ciężko, gdy wszedłem na to miejsce. Ale może Bóg dopomoże, że w słabości mojej okaże się Jego moc. Pójdźmy do studni, aby napić się wody życia. Abyśmy mogli poczuć, że jest sens życia na tej ziemi, aby w końcu znaleźć się u Pana. Chciałbym z bratercem podzielić się takim rozważaniem, które nazwałem "Otworzyło się niebo". I uwierzcie mi, że tak było na tym świecie, że faktycznie rozwarły się niebiosa. Otworzyło się niebo. Bóg dokonał takiej manifestacji. Widzianej przez ludzi. Czytamy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza, 3 rozdział, od 21 wersetu. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Kochani braterstwo, blisko 2000 lat temu to się stało. Oto w sercu ziemi, w ziemi ludzkiej, wyszedł człowiek w odzieniu z sierści wielbłądziej, miał pas skórzany wokół swoich bioder, a jadał tylko szarańczę i miód leśny. Wyszła taka chłopina na pustynię i nawoływał: upamiętajcie się i nie grzeszcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Wołał w ten sposób do swoich. Do narodu żydowskiego był jednym z nich. Był głosem wołającego na pustyni. Był tym, który przygotowywał drogę Panu. Wielu wtedy przyszło nad Jordan, wyznając grzechy swoje i przyjęli ten chrzest pokuty, chrzest upamiętania. Jan Chrzciciel, człowiek skromny, nie będący w żaden sposób przywiązany do ziemi, udowodnił to przez swoje życie, przez ubiór i pożywienie. Głosił: ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ale ten, co przyjdzie po mnie, mocniejszy jest niżeli ja. I w wieku około lat 30 przyszedł do Jana Chrzciciela, do wód Jordanu, Jezus. Człowiek niewinny i w żaden sposób nieskalany. A poselstwo głosiło: upamiętajcie się i nie grzeszcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Oto przychodzi człowiek niewinny i nieskalany, aby przyjąć taki chrzest. Jan Chrzciciel zbrania się od tego. Wie, kim jest ten człowiek. Wie, kim jest Jezus. I mówi, że nie może tego uczynić. Ale ten, który przyszedł, jest niesamowicie zdecydowany. On nie ma żadnej wątpliwości. Mówi do niego, zaniechaj. To jest dzień mojej decyzji. I czytamy w Ewangelii Świętego Mateusza w 3 rozdziale i 15 wersecie, a Jezus odpowiadając rzekł do niego, ustąp teraz. Albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Dopiero po tych słowach Jan Chrzciciel ustąpił. Po tym, jak Jezus twierdził, że godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Braterstwo, co to znaczy? Wszelką. Wszelką sprawiedliwość. To znaczy wszystko. Z jaką świadomością przyszedł Jezus do wód Jordanu? Taką mianowicie, żeby wypełnić wszelką sprawiedliwość. A więc ten dzień, w wieku około lat 30, w wodach Jordanu, to był dzień jego decyzji. Dzień decyzji w odniesieniu do całego świata. Jezus świadomie to uczynił, bo świadczą o tym jego słowa. Przyszedłem tutaj do ciebie, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Inni przychodzą po to, żeby się upamiętać, żeby nawrócić, żeby pokazać, że chcą zmiany w życiu. Chcą się upamiętać, chcą nie grzeszyć, chcą zacząć od nowa. Ja przychodzę wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. Dlaczego wtedy tam nad Jordanem otworzyło się niebo? Inne tłumaczenia mówią, rozwarły się niebiosa. Dlaczego Bóg coś takiego dokonał? Takiej wizualizacji, takiej manifestacji cielesnej. Po pierwsze, dlatego, że Jezus uczynił ten chrzest. Że przyszedł ze świadomością wypełnienia wszelkiej sprawiedliwości. To znaczy, że to, co zrobił Jezus w Jordanie, było w zupełności wystarczające z punktu widzenia Bożej sprawiedliwości. Wypełnił wszelką sprawiedliwość w swoim sercu, w swojej decyzji. A więc w Jordanie Jezus złożył okup. Zrównoważył Bożą sprawiedliwość, wszelką sprawiedliwość. Dlatego rozradowało się niebo. Bóg otworzył niebiosa. Otworzyło się niebo. I jak czytamy, wstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej gołębicy. I odezwał się głos z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Prawdopodobnie, gdyby Jezus nie uczynił tego, nie uczynił tego chrztu, to też Bóg i nie otworzyłby niebios. Drugim powodem, dla którego myślimy, że właśnie wówczas Bóg otworzył niebo, było to, o czym czytamy, że Jezus został ochrzczony, to jest raz, a dwa, że się modlił. Co to znaczy, że się modlił? To znaczy, że po wyjściu z wody miał bezpośrednią łączność ze swoim Ojcem Bogiem. Że miał z Nim społeczność, że z Nim rozmawiał. I możemy domyślać się, jakimi słowy z Nim rozmawiał, jak do Niego się modlił, ale myślę, że były to słowa te, które zapisał psalmista w psalmie 40, a później też powtórzył święty apostoł Paweł w liście do Żydów. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. Nie żądasz całopalenia i ofiary za grzesznej. Wtedy rzekłem, oto przychodzę. Z woju księgi napisano o mnie, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój. A zakon Twój jest we wnętrzu moim. To właśnie była najbardziej odpowiednia chwila dla tego stwierdzenia, dla tej wypowiedzi Pana Jezusa. To było miejsce nad Jordanem. Oto idę, o Boże, czynić wolę Twoją, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Mogę tak powiedzieć, bo mam 30 lat. Zakon Twój, o Boże, jest we wnętrzu moim. Ale jak chcę czynić wolę Twoją? Ale Ty sobie nie upodobałeś ofiary za grzesznej, ani całopalem. Dlatego przychodzę. To są dwa główne powody, dla których blisko 2000 lat temu stał się taki cud. Otworzyło się niebo. Jezus tam u wód Jordanu zadowolił Bożą sprawiedliwość. Zrównoważył to, co należało zrównoważyć. Złożył okup. A gdy został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To była jednoznaczna identyfikacja Ojca i Syna. Na to, co zrobił Jezus, Pan Bóg w jednoznaczny sposób odpowiedział. Ponieważ Ty ofiarowałeś swoje życie w Jordanie, podjąłeś tą decyzję, pokazałeś ją przed wszystkimi, ja pokazuję, że daję Tobie cząstkę nieba w postaci cielesnej gołębicy, cząstkę ducha. Identyfikuję się z Tobą. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jak bardzo musiały się rozradować niebiosa w tamtej chwili z powodu tego uczynku i decyzji Jezusa. Otworzyło się niebo. Tam nad Jordanem spotkały się dwa światy, światy przeciwności. Świat niebieski i świat ziemski. Niebo. Kraj niedościgniony dla wielu ludzi, marzeń, tęsknot, nadziei za lepszym życiem. Otworzyło się dla tych, co byli na ziemi. Widział to Jan Chrzciciel. Bo jak czytamy w Ewangelii świętego Jana w pierwszym rozdziale, nazajutrz w Betabarze potwierdził, że on to widział. Mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dlatego widziałem to. Wstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej gołębicy. I ziemia. Miejsce mieszkania ludzi. miejsce, gdzie od blisko 4000 lat grzech, śmierć, pogrzeby, kondukty, cmentarze, gdzie złość, nienawiść, brak zrozumienia, zdrady, rozwody. Przeżyłem już blisko 40 lat, żeby dojść do czego doszedł mędrzec Salomon. Ziemia, marność nad marnościami. I gdy spoglądam na życie, gdy wspominam, jak siostry wyszły za mąż, wychowują dzieci, mąż odszedł. Braterstwo, jakie to ciężkie doświadczenie, jakie to smutne. Jak w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że odeszła siostra Basia Jarmczuk. Został ojciec z dwójką dzieci. Sam jestem ojcem i muszę powiedzieć, że nie widzę siebie w takiej sytuacji. Ziemia, marność nad marnościami. Możemy się przywiązywać do samochodów, walizek, mieszkań, domów. Marność nad marnościami. Można wychowywać dzieci. Wychować je. Powinni pójść w dorosłe życie, bo to jest ten moment. Niestety dowiadujemy się, że jest śmiertelnie chory. I muszę powiedzieć, że gdyby nie tamto wydarzenie, gdyby nie otwarte niebiosa, powiedziałbym tak jak Ijob. Obrzydło mi życie i puszczę wodę mojej duszy. Ale ponieważ Bóg otworzył niebiosa, staram się iść do przodu i wspinać. Tam nad Jordanem spotkało się życie ze śmiercią. Tak, tam Jezus w swoim myśle, w swojej decyzji złożył doskonałe życie w ofierze. Za okup. Na okup za wszystkich. Ale tam też otworzyło się niebiosa i stąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy. A więc to jego ziemskie ciało. Bóg dał zadatek czegoś nowego, czegoś lepszego, duchowego, z nieba niebieskiego. Tam nad Jordanem spotkała się światłość z ciemnością. I czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, przepraszam, w drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 9 i 10 werset, znamy wszystkim braterstwu słowa. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył właśnie tam w Jordanie, a później dokonał tego na krzyżu, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. A w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 6 wersecie, czytamy tak. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci. To jest odniesienie do stworzenia świata. Rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Ale to zdanie to jest już odniesienie do tego, co zrobił Jezus Chrystus w Jordanie. Z ciemności niech światłość zaświeci. Tu, nad Jordanem, spotkało się to, co ziemskie, cielesne i to, co duchowe, niebieskie. Tu duch zwyciężył ciało. Ciało poszło pod wodę, ale gdy został podniesiony Jezus i gdy modlił się, wstąpił na Niego duch w postaci cielesnej gołębicy, aby nikt na świecie nie miał wątpliwości, że tak było. Dlatego ta manifestacja była konieczna. Dlatego odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój miły, którego sobie upodobałem. Pamiętamy męża Bożego Jakuba, który mocował się z aniołem, któremu się śniła drabina do nieba, a gdy się obudził, rzekł: o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. A śniło mu się, wiemy, drabina ustawiona na ziemi i sięgająca aż do nieba. I po niej wstępowali synowie Boży, aniołowie Boży. Myślę, braterstwo, że nie ma konieczności, aby Bóg dokonywał takich manifestacji znacznie więcej. To wydarzenie jest tak przekonywujące, że nie mamy wątpliwości, że faktycznie tam niebiosa się rozwarły. I w sensie literalnym to potwierdził Jan Chrzciciel, ale myślę, że rozumiemy, że Bóg chciał pokazać, że oto otworzyła się możliwość wejścia do nieba. Otworzyło się niebo. To znaczy, że można tam wchodzić. Można tam wspinać się po drabinie. Ale pytanie. Skoro Bóg jest tak łaskawy, tak dobry, taki pełen miłości, dlaczego dopiero w tym momencie posłał Jezusa po blisko 4000 lat doświadczenia śmierci, grzechu, boleści, chorób, wykonywania wyroków śmierci, pokazywania sprawiedliwości Bożej, miłego niezmienności. Dlaczego dopiero po 4000 lat otworzyło się niebo? Dlaczego nie tutaj, po wieku patriarchów? Albo nie tutaj, gdy pierwszy świat był zatopiony wodą. Była świetna okazja, żeby rozpocząć coś od nowa, żeby posłać Jezusa, aby wstąpił do wód Jordanu, złożył okup i obdarzyć go cząstką z nieba. Rozerwać niebiosa. Dlaczego? Aż 4000 lat. Gdzie tutaj jest miłość? Owszem, sprawiedliwość zbierała żniwo. Moc Boża była okazywana. Ale miłość? Czy nie za dużo wymaga? A mądrość? Czy to jest mądre tak męczyć ludzi takim ciężkim doświadczeniem, grzechem i śmiercią, boleściami, chorobami? Czy to jest dla kogokolwiek z nas przyjemne? Czy to nie wyciska nam łez? Otóż czytamy pierwszy werset Świętej Księgi. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Znów na samym początku Bóg stworzył te dwa światy, niebieski i ziemski. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pytanie, po co Bóg stworzył niebo i ziemię? A dopiero po 4000 lat otworzył te niebiosa dla człowieka. Przecież mógł otworzyć po 1000 lat, po 2000 lat. Odpowiemy na pewno, że Bóg tak chciał. I to jest dobra odpowiedź. Ale też czytamy, że sława to Boża rzecz ukryć. A sława królów ludzi rzecz zgłębić. Postarajmy się zrozumieć, dlaczego tak Bóg zrobił. Musi być to mądre, bo doświadczamy mądrości Bożej w naszym życiu. Na pewno jest to skuteczne. Na pewno też jest to sprawiedliwe. I na pewno też tym, że po 4000 lat Bóg dopiero posłał Jezusa i otworzył niebiosa, jest w tym miłość. Być może tego nie rozumiemy, ale spróbujmy po części dociec, dlaczego dopiero po 4000 lat od tego początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, otworzyły się niebiosa. I znów pytamy, ziemia, planeta, laboratorium czy szkoła? Czy Bóg stworzył ziemię po to, żeby doświadczać człowieka? Po to, żeby go troszeczkę tak pomęczyć grzechem, śmiercią? Czy Bóg stworzył ziemię po to, żeby coś pokazać? Czytamy w Księdze Joba w 38 rozdziale od 4 do 7 wersetu takie słowa. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągał nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydawali wszyscy synowie Boży. A więc te słowa nas uczą, że gdy Bóg stwarzał ziemię, gwiazdy poranne chórem radośnie śpiewały i weselili się, jak inne tłumaczenie mówi, wszyscy synowie Boży, czyli radowali się aniołowie. A więc już przed założeniem ziemi istniały istoty duchowe. Święty apostoł Piotr uczy nas w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale od 18 do 20 wersetu tak. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalonego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Skoro baranek, Jezus, był przewidziany na okup. Przed założeniem świata, a więc przed stworzeniem ziemi. To znaczy, że Bóg wiedział, że człowiek będzie doświadczał grzechu i śmierci. I gdy stwarzał człowieka, to musiał o tym wiedzieć. No nie do końca. Bóg jest inteligentny i mógł wiedzieć coś innego. Możemy powiedzieć, że przypuszczał, że może tak być, że człowiek zgrzeszy i potrzebna będzie ofiara, okup. A więc po co stworzył ziemię i człowieka na niej? Czytamy proroka Ezechiela, 28 rozdział, od 12 do 17 wersetu. Synu człowieczy, zanuć pieśń załodną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karmiały, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks. Szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrawali. A więc, drogie braterstwo, na ziemię został rzucony Syn Jutrzenki, aby objawiła się Jego niegodziwość. A więc zgrzeszył przed stworzeniem ziemi? W pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, gdy czytamy opis stworzenia, opis tego, czego dokonuje Bóg na początku, to tam każdego dnia jest powtórzone, że było to dobre. Bóg tak jakby chciał przekonać nas, czytających słowo, żebyście nie mieli wątpliwości, że to ja czyniłem. To każdego dnia ja stwarzałem i było to dobre. Wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. Ale o jednej rzeczy, o której jest wspomniane, nie jest powiedziane, że Bóg stworzył ją. A była nią ciemność. A ziemia była pustkowym i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. A Duch Boży nosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. Czyli rozdzielił te dwie rzeczy. Światłość i ciemność. Żeby w końcu było jasne, co jest dobre, a co złe. Dlatego później Jan Chrzciciel nawoływał, upamiętajcie się i nie grzeszcie. Bo już powinniście wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Więc wróćmy do tego pytania. Po co Bóg stworzył ziemię? Odpowiadamy, że stworzył ją na mieszkanie dla człowieka. Po to, żeby na ziemi panowało szczęście, pokój, sprawiedliwość. Aby ludzie żyli szczęśliwie. Aby im dobrze się wiodło. Ażeby chwalili Boga. Ale stworzenie świata Bóg wykorzystał do objawienia niegodziwości myśli Syna Jutrzenki. Podobnie było z Judaszem. Czytamy w Ewangelii Świętego Jana w 6 rozdziale, 64 wersecie. Jezus powiedział takie słowa do apostołów: lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Następnie mówi do apostołów: są wśród was tacy, wśród was dwunastu, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. A więc Jezus znał myśli, ale grzech Judasza miał miejsce dopiero, objawił się przy jego śmierci zdradliwym pocałunkiem. I myślimy, braterstwo, że podobnie było z Synem Jutrzenki, że Bóg widział jeszcze przed założeniem świata, że myśli jednego z synów Bożych są złe, że podążają nie w tym kierunku, co powinny, że on zaczyna źle myśleć, że napełnia się pychą, swoją świetnością. I może tak być, że zwiedzie człowieka. Dlatego przed założeniem świata przewidział Baranka Bożego. I tam, w ogrodzie Bożym, był postawiony cherub, Syn Jutrzenki. I tam objawił swoją niegodziwość, kusząc Adama i Ewę. A więc, braterstwo, ziemia. Laboratorium czy szkoła? Myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna. Ziemia to szkoła. To nie laboratorium. To nie doświadczanie naukowca. Bóg nie bawi się w naukowca i nie bawi się ludźmi. Bóg wychowuje. Czytamy o tym w Księdze Ioba, 36 rozdział, 22 werset. Oto Bóg jest zniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? Inne tłumaczenia powiedzą: gdzież jest taki nauczyciel jak On? A więc, braterstwo, te 4000 lat do czasu, kiedy otworzyło się niebo, chyba były niezbędne po to, żeby czegoś nas nauczyć, coś nam przekazać, coś nam powiedzieć. Bo Bóg mógł tak zrobić, że po potopie otworzyłby niebo. Ale czy ktoś tam by wszedł? Czy ludzkość już wtedy była tak wychowana, żeby potrafiła tam wejść? Żeby potrafiła się wspinać po tej drabinie? Niebo otworzyło się nad Jordanem. Otworzyło się przy końcu wieku żydowskiego. I znów możemy zapytać, dlaczego nie po wieku patriarchów? Otworzyło się w czasie drugiej dyspensacji, czy jak to nazywamy, drugiego świata. Ale dlaczego dopiero po wieku żydowskim? Otóż, braterstwo, Bóg mówi raz i drugi. Po pierwsze, powiedział do Abrahama przymierze, umowę, postawił wymagania, przedstawił nadzieję. powiedział do Abrahama, że w tobie i w nasieniu twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. One się rozmnożą jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim. A więc był pewien czas, kiedy Bóg pokazywał, kim jest. Zawiązał umowę. Nawet nazwał siebie Bogiem ludzi. Trzech. Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I to jest właśnie wiek patriarchy. Ale potem jest wiek żydowski. To nic innego jak ciągłe nauczanie, pokazywanie wymagań, jak nas postępować. To edukacja Boża dla ludzi. Dlatego święty apostoł Paweł mówi, że zatem był przewodnikiem, pedagogiem, nauczycielem do nikogo innego jak do Chrystusa, do wód Jordanu. Aby tam mogło się otworzyć w niebo i abyśmy mogli tam wstępować. Z drugiej strony Bóg mówi przez wiek patriarchów: pamiętaj. Pamiętaj na Abrahama, Izaaka i Jakuba. Abraham nie mógł zrozumieć, jak to będzie, że przez mojego syna błogosławione będą wszystkie narody ziemi, że się rozmnożą jak gwiazdy. Pan Jezus naucza w Ewangelii świętego Jana, że żądał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. I Abraham oglądał. Bóg pozwolił mu oglądać dzień pański przez ofiarowanie Izaaka. Jak to będzie ze zbawieniem? Jak to będzie, że w nasieniu twoim rozmnoży się niebo i rozmnoży się ziemia? Ale wiek żydowski to nic innego jak ciągłe mówienie: przestrzegaj. I braterstwo Żydzi aż do dziś, gdy obchodzą sabat, zapalają dwie świece. Jedna mówi o tym, żeby pamiętać na słowa Boże, a druga mówi o tym, żeby je przestrzegać. I Bóg przez wieki tak postępował. Mówił jeden raz: pamiętaj, a drugi raz: przestrzegaj. A w końcu otworzyło się niebo u wód Jordanu i mówi: bądź zbawiony, człowieku, jeżeli tylko chcesz. Ja chcę, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i do znajomości prawdy przyszli. Ale człowiek to nie maszyna, że się ją włączy i idzie. Człowiek ma wolną wolę. Jeżeli chcę, to będę tą drogą szedł. Jeżeli nie, to Bóg mnie nie zmusi. Proszę o Zata, 6 rozdział od 1 do 3 wersetu czytamy tak. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Po tych wszystkich doświadczeniach wieków zwróćmy się do Pana. Upamiętajmy się, nie grzeszmy. On nas rozszarpał. On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem w otwartym niebie. Starajmy się więc poznać usilnie. Usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy pewnie jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz. Jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I dlatego był potrzebny czas. 4000 lat. Żebyśmy mogli wejść do nieba. Żeby zbawienie mogło być skuteczne. Bo gdybyśmy nie poznali mądrości Bożej, gdybyśmy nie poznali wymogów Bożych, przymierza, zakonu, prawdopodobnie nigdy nie bylibyśmy w stanie spełnić woli Bożej, bo byśmy jej nie znali. Księdze Joba w 40 rozdziale i 5 wersecie czytamy, że raz mówiłem i już nie będę. Drugi raz i nie powtórzę. Braterstwo, gdy spoglądamy na Boski Pan Wieków, to tak jest. To tak jest. Ta liczba 3 świętości, ona się tam przewija cały czas. Drugi świat dzieli się na 3 okresy. Ale cała historia ziemi też się dzieli na 3 okresy. Pierwszy świat, drugi świat i trzeci świat. I zauważmy, braterstwo, że po drugim świecie też coś się otworzy. Co się otworzy? Ziemia. Nastąpi czas zmartwychwstania. A więc w stosunku do świata, do człowieka jest taka sama lekcja. Pamiętaj i przestrzegaj. Zobacz, czym jest zło i edukuj się. Staraj się zmienić. Pierwszy świat to nic innego jak dozwolenie na zło. Aniołowie tym światem rządzili. Aż w końcu Bóg żałował, że uczynił człowieka. A dosłownie to Mateusz mówił, że był wzruszony serdeczną boleścią. Czyli nie to, że Bóg stworzył złego człowieka, tylko że to jego świetne stworzenie aż tak się zdegradowało. Był wzruszony serdeczną boleścią. Drugi świat to nic innego jak wychowanie. Wychowywanie ludzi mieszkających na ziemi. To danie zakonu, danie proroków i życie Kościoła. Też jest wychowywaniem, możemy powiedzieć, nie tylko ludzi. Jest nauką. Ale także i dla kogo? Dla aniołów. I trzeci świat to nic innego jak zbudzenie z grobów, otwarcie ziemi i bądź zbawiony. Staraj się zmienić. Podążaj za moimi wymogami. Żeby na ziemi panował pokój, sprawiedliwość i radość. Otwarte niebo. U wód Jordanu otworzyło się niebo. Braterstwo, wiek Ewangelii, który tak nazywamy, to nic innego jak Dom Boży i brama do nieba. Otóż w tym wieku istnieje taki mur niewiary, mur grzechu, przez który ludzkość nie może się przedostać. Nie może poznać Boga. Oni są pokazani na tej linii R w tej czarnej piramidzie. Ale w tym wieku, ponad tym murem, stanął niewinny, nieskalany, doskonały Jezus Chrystus. Przyszedł do wód Jordanu i złożył okup. Bóg odpowiedział na tą wspaniałą decyzję, na tą odwagę i na tą ofiarę. Pokazał, co widział Jan Chrzciciel, że stąpił na niego Duch Święty, cząstka nieba w postaci cielesnej gołębicy. A więc przez to podniósł Jezusa w tym ciele do duchowego stanu, wprowadził go do duchowej natury, aby później mógł dostąpić pierwszego zmartwychwstania jako pierwiastek i być uwielbiony i usiąść po prawicy Bożej. Oto droga do nieba. Oto trzystopniowa droga do nieba. Linia N, L i K. To jest droga, którą wytyczył Jezus, ale którą też każdy z nas może postępować, jeżeli tylko chce, jeżeli tylko upamięta się, nie będzie grzeszył i nie będzie przywiązany do tego, co pod tą czarną liną. Nie będzie przywiązany do ziemi. Bo jeżeli tylko w tym życiu nadzieję pokładamy, to jesteśmy pożałowania godni najbardziej ze wszystkich ludzi. Otwarte niebo. Brat przedmówca już wspomniał, jak to działa w naszym życiu. Jak to jest tym naszym rozwojem duchowym. Zobaczmy, jak o tym pisze święty apostoł Paweł. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 42 wersetu. Tak też jest ze zmartwychwstaniem, a więc z powstaniem do życia. To się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest ciało duchowe. Oto tajemnica zbawienia, że w tym ciele możemy mieć zaczątek ducha i rozwijać cząstkę nieba. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest w prochu ziemi, ziemski, ale drugi człowiek jest z nieba. Jezus przyszedł z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A więc bracia i siostry, pytajmy się, czy odrzuciliśmy grzech, czy upamiętaliśmy się, czy jesteśmy podobni do niebieskiego człowieka, Pana naszego Jezusa Chrystusa? W czym pokładamy nadzieję? Do czego się przywiązujemy? O co walczymy? Czy myślimy, że zabierzemy tam do nieba, nie wiem, załadujemy do pociągu walizy, domy, samochody? Nie, tam w niebie mają wszystko. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. I właśnie dlatego, dla tej nadziei, dla tej kotwicy, nie mogę powiedzieć, że obrzydło mi to życie. Jest ono marnością, ale ze względu na to, że otwarte jest niebo, warto się o nie ubiegać. I drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 16-18 werset. Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, a więc to ciało, ono niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I to jest właśnie, braterstwo, tajemnica Boża, że w tej powłoce ziemskiego ciała rozwija się coś duchowego, coś wewnętrznego, coś, co nawet diabła może pokonać. A drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 1 wersetu, święty apostoł Paweł naucza tak. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który dał nam też jako rękojmię ducha. Jest Bóg, który nas przysposobił, bo On otworzył niebiosa dla uczynku Jezusa Chrystusa. Ale Jezus to nie jeden. Jezus to głowa i ciało. Chrystus to głowa i ciało. To też jest tajemnica. Tajemnica zbawienia Bożego. Dlatego, braterstwo, to tyle trwało. I tyle trwa już blisko 6000 lat. Dlatego to tyle trwa, żeby zbawienie Boże mogło być skuteczne. I tak jak mamy ten werset przewodni przed nami, to już bracia czytali wcześniej, ja chciałbym przeczytać werset dalej. Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Właśnie dlatego wierzmy Boga i wierzmy w Jezusa. Bo zostało oparte niebo i wiele tam jest mieszkania. Ale czy my chcemy tam mieszkać? Czy chcemy przebywać w krainie, gdzie zdrój płynie łask? Czy chcemy oglądać przez cały czas Pana? Czy niebiańskie wyżyny to jest najwyższe nasze pragnienie? Umiłowani w Jezusie Chrystusie, braterstwo, kończąc, chciałbym powiedzieć tak jak apostoł w liście do Kolosenów w 3 rozdziale. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie. Tego, co w niebie. O tym myślcie, tego pragnijcie. Gdzie siedzi Chrystus? Po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Myślę, braterstwo, że z taką nadzieją, z taką kotwicą duszy zarzuconą aż do nieba, łatwiej jest nam znosić wszelakie doświadczenia tutaj na ziemi. Czy porażki, czy grzechy, czy śmierć, czy różnego rodzaju niepowodzenia. Bo ten króciuchny ucisk sprawuje przeogromną chwałę. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim królowali. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale, czego braterstwu życzę i sobie. Amen.